Drodzy słuchacze Bożego Słowa, chciałbym się powiedzieć, słuchając Ewangelii pierwszego czytania dzisiaj, w takim pierwszym odruchu, czy Kościół też dał się wrobić w tę sensację z końcem świata. Można by pomyśleć, że Kościół nie chce stracić jakiejś pozycji w rankingu i dlatego, gdy inni mówią, przytaczają jakieś daty o końcu świata, mówią nawet miejsca, gdzie rzekomo ma nie być tego końca, że też zaczyna mówić o przemijaniu. I trzeba się przygotować, że w najbliższe dni, niedzielę, gdy końcówka roku liturgicznego się zbliża, że wiele będzie mowy o sądzie, o przemijaniu, o końcu świata. Ale myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, gdy tak na chłodnym okiem i uchem i głową roztropnie chcemy nad tym pomyśleć, że to właściwie nic nowego. Że Kościół ciągle mówi o tym, że historia się rozpoczęła przez stworzenie świata, ale że zmierza ku jakiemuś spełnieniu poprzez wydarzenie końca świata. To jest nic nowego. Kościół zawsze nauczał, głosząc to, co nam pozostawił Jezus, że ten świat nie jest na wieki, że nasze zameldowanie tutaj jest tylko zameldowaniem tymczasowym. I myślę, że warto znowuż do tego wątku wracać, bo on ustawia jakieś nasze bycie tu i teraz. I tu nie chodzi absolutnie o jakąś sensację, nie chodzi o modę, ale chodzi o jakąś nadzieję i wartość doczesności. Listopad jakoś jest gęsty w tego typu refleksji. Na początku miesiąca, gdyśmy wędrowali po cmentarzach, odwiedzali groby naszych bliskich zmarłych, też myśleliśmy o przemijaniu. Ale w takim wymiarze indywidualnym czy jednostkowym próbowaliśmy uczyć się, jak odbudowywać świat, gdy kogoś zaczyna brakować. Natomiast ten wymiar końca świata, gdy obejmuje ten koniec wszystko, już nie jest tylko w wymiarze jednostkowym, ale właśnie dotyczy totalności, jakiegoś postrzegania, rozumienia świata i siebie w tym świecie. I pytanie o to, o swoje odniesienie, odnalezienie siebie w perspektywie końca, przemijania, jest jakąś wielką szansą, by odkryć, rozpoznać swoją wiarę i by dać sobie odpowiedź, w czym pokładam nadzieję. Bo to właśnie chyba to doświadczenie, że człowiek sam dla siebie nie jest wystarczającym, że człowiek sam dla siebie nie jest odpowiedzią ostateczną, że nie potrafimy zaspokoić naszych tęsknot za solidnym i szczęśliwym, wiecznym domem, rodziną, przyjaźnią, zdrowiem, życiem, sprawia, że w nas się pojawia pytanie, gdzie zatem i na czym oprzeć tę nadzieję? Z czego zaczerpnąć siły? I właśnie to doświadczenie czy przypomnienie tej prawdy o przemijaniu, chyba oddzierając nas ze złudzeń, służy naszej nadziei. Bo musimy skonfrontować siebie właśnie z tą prawdą. I wydaje mi się, że możliwe są trzy podejścia. Przynajmniej trzy podejścia do tego tematu. Pierwszy, który jakoś pojawił się we mnie, gdy właśnie w tej fali pewnej mody, mówieniu nawet o datach końca świata, pojawiają się różne reklamy, które do tego odwołują. Od chociażby jedna, która mówi, że z powodu końca świata pewna sieć sklepów RTV AGD oprowadza czy ogłasza obniżkę cen. że można nabyć na przykład pralkę ładowaną od góry o głębokości 45 cm z wkładem prania 6 kg z gwarancją 12 miesięcy. Że będzie taniej z powodu końca świata. Albo że można kupić taniej laptopa czterordzeniowego. Ale to nam pokazuje, odsłania nie tylko paradoks, ale wręcz tragedię głupoty, tak kształtowanej nadziei. Bo wtedy koniec świata jawi się jako zagrożenie, jako ucięcie wszelkiej nadziei. Dlatego trzeba, za przeproszeniem, nachapać się życiem, bo to życie się kończy, bo świat się kończy. Jeżeli byśmy poszli tym tropem, to bylibyśmy pożałowania godni. Bo na cóż komu pralka z gwarancją 12 miesięcy, jeżeli na przykład tych 11 miesięcy nie wykorzystam? Na cóż komu komputery z możliwością aktualizacji, jeżeli tej aktualizacji nie będzie? Dlatego nam, ludziom wierzącym, nie przystoi taka ścieżka. Nie tylko nie wolno nam się bać końca, ale nie wolno nam tak traktować doczesności. Bo szkoda naszej nadziei. Bo wartość naszego istnienia nie w tych obniżkach, nie w tych okazjach, ale ona leży gdzieś indziej. A zatem ta wersja nam nie przystoi. Ale może jako ludzie wierzący spróbujemy się odwołać do Pana Boga z prośbą, żeby nas zachował od końca świata. Żeby dla nas stworzył jakiś schron, jakiś bunkier, który moglibyśmy przeczekać dzięki Bożej opatrzności. Ale to też jest niebezpieczne. Bo być może w taki sposób, traktując Pana Boga, prosząc Go o opiekę, potraktujemy Go jako tylko awaryjne wyjście i będzie nam dodatkiem do życia. I wtedy będzie potrzebny tylko po to, żeby nas ochronił na czas końca i trwogi, a potem będziemy chcieli żyć dalej po swojemu. Ale to nie o to chodzi. Przypomina mi się taka historia. Podczas pewnych rekolekcji rano przy śniadaniu jeden z uczestników, jakiś był taki markotny i taki rozbity, pytamy się go, no, co się stało. On mówi, że miał dziwny sen. Że śniło mu się, że właśnie nastąpił koniec świata i że wszyscy ludzie, którzy byli wokół niego, zostali gdzieś zabrani. I został on sam jeden na świecie. I nie wiedział, do kogo zadzwonić. Czuł się, że o nim zapomniano. Obyśmy nie chcieli takiego końca świata, żebyśmy byli wyłączeni z tego ciągu dalszego, żebyśmy byli obok tej historii, która się toczy. Bo wtedy owszem, żylibyśmy po swojemu, ale nic byśmy nie rozwiązali. I dlatego trzeba próbować uczyć się patrzeć na przemijanie w perspektywie wiary. I wtedy przemijanie nie jest jakimś topnieniem, nie jest jakimś wygaszaniem, ale jest rozwojem. Bo jeżeli popatrzymy na to, jako ludzie wierzący, do czego nas zachęca Jezus, żeśmy stworzeni z miłości, żeśmy zapoczątkowani z miłości i zaproszeni przez miłość do wieczności, wtedy śmierć staje się etapem. Koniec świata staje się bramą, która nas wprowadza w ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy jest jakimś dopełnieniem, rozwinięciem tego, co przeżywamy, kim jesteśmy teraz. Jeżeli pamiętać będziemy, że to miłość nam funduje taką wędrówkę, to właściwie powinniśmy tęsknić. Powinniśmy prosić o przyspieszenie końca świata, a nie bronić się pazurami, że jejku, byleby nie teraz, byleby nie w przyszłości, bo nam tu dobrze. Jest rzeczą oczywistą, że wolimy to, co znamy. Ale jeżeli miłość nas zaprasza, to broniąc się przed tym zaproszeniem, pokazujemy, że niewiele rozumiemy. Jezus mówi do swoich uczniów dzisiaj, czyli do nas, że będzie sąd, że będzie przyszłość. Przyszłość, która zależna jest od naszej doczesności. I dlatego w perspektywie końca świata właśnie to, co dziś, te nasze spotkania, rozmowy, sposób bycia, traktowania innych, to nabiera jakiejś szczególnej wartości. Już nie chodzi o pralkę. Tu nie chodzi o kolejną, czy będzie, czy nie będzie kolejna spłata raty kredytu. Ale chodzi o to, kim jesteśmy. Świętej pamięci jedna babcia, innych moich znajomych, miała zwyczaj, że każdego wieczora dziękowała i przepraszała swoich domowników. Mówiła, a wiecie, nie wiem, czy się jutro obudzę. I chcę umierać, odchodzić posprzątana. Przypomnienie o końcu świata nie ma na celu przestraszenie nas, ale ma sprawić, żeby nasza doczesność nabrała rumieńców, znaczenia, proste sprawy. Świecące słońce, spacer z najbliższymi, niedzielny obiad, plany, przyjaźń, rodzina, małżeństwo. Bo wszystko ma ciąg dalszy. I jakość tego ciągu dalszego zależy właśnie od doczesności. I gdyby nie mówić o tym, że jest ten ciąg dalszy, byśmy zakłamali, zafałszowali teraźniejszość. Byśmy żyli w jakimś zaślepieniu. A nam, ludziom wiary, to nie przystoi. Bośmy zaproszeni do pięknej przyszłości. Ale ona nie wiadomo kiedy. Ale że będzie, to jest pewne. Bo miłość nas zaprasza i nam to gwarantuje. Amen.